znaczenia Koranu, tak jak kabała poszukuje ukrytego znaczenia Biblii. Sufizm jest ezoteryczny, a jego liczni znani przedstawiciele byli alchemikami. Przypomnijmy, że alchemia to postać kabały, prawda, też wyznawana przez masonów. I teraz jeszcze jakby jedna istotna informacja na temat sufizmu, przypomnijmy, który jest takim jądrem islamu. W Polsce islamem się zajmowali głównie tacy, którzy albo byli masonami, albo mieli ścisły związek z masonerią. I był taki człowiek, taki profesor, nazywał się Szyszko Bohusz. On się później w latach 90. promował New Age i on wcześniej Ossolineum wydawało jego książki na temat islamu i on w ten sposób charakteryzuje sufizm. Mówi, że tam jest taka droga, która ma 7 stopni i na ostatnim, 7 szczeblu wyznawca islamu uwalnia się od wszystkich ceremonii, modlitw, wszelkich postów, jakichkolwiek obrzędów religijnych. I hasło "nie ma Boga prócz Allaha" zostaje zastąpione przez hasło "nie ma Boga poza mną". No to tu już mamy czystą, żywą masonerię. I teraz jeżeli zadamy pytanie właśnie, kto w Polsce promuje islam, czy zajmuje się islamem, no to tylko jeden przykład z ostatniego czasu, to znaczy może jeden przykład z bardziej starych czasów, lata 80., 90. Głównym specjalistą w Polsce od islamu, który dbał o to, żeby Polacy odbierali islam tak, a nie inaczej, był Wojciech Giełżyński. I on tego nie ukrywał ani w programach telewizyjnych, ani w prasie, że jest masonem. Teraz takim głównym promotorem islamu jest niejaki Max Cegielski. To jest syn
Wojciecha
Cegielskiego, tego wielkiego, honorowego mistrza obecnie. I on wydał, on założył zespół rockowy, który promuje muzykę taką arabską, wydał wiele książek na temat...
I tą gości w TVP Kultura, jeżeli...
No on w TVP Kultura prowadzi programy. Przedtem był w telewizji tej francuskiej Plus, a teraz jest właśnie w TVP Kultura i on napisał taką książkę "Pijani Bogiem" na przykład, to jeden z recenzentów, zresztą z Gazety Wyborczej oczywiście, bo Gazeta Wyborcza go bardzo promowała, to napisał, że on pojechał do Pakistanu poznawać muzułmańskich mistyków, którzy stali się jego przewodnikami, prawda? To znaczy właśnie tych wyznawców sufizmu. Natomiast w takiej swojej książce o Turcji pod tytułem "Oko świata" pisze, że ta Turcja zawsze była wspaniała, wspanialsza niż Europa. I pisze tak: działały tam loże masońskie, do których należeli nie tylko Europejczycy, lecz także muzułmanie, Arabowie i Turcy, a w pewnym momencie nawet syn sułtana. To chodzi o XIX wiek. I Cegielski, Max Cegielski w 2007 roku ukuł takie powiedzenie, które ma obowiązywać w Polsce. Cytuję: "Islamofobia, strach przed islamem jest nową mutacją antysemityzmu". No, czyli poszło takie jakby zalecenie, no nie wolno mówić źle o islamie. Wręcz przeciwnie, należy mówić dobrze i między innymi powstał w Polsce taki projekt "Nie bój się islamu", realizowany przez Towarzystwo Więź, związane z tym czasopismem Więź, którego w swoim czasie głównym szefem był Tadeusz Mazowiecki, które było związane z KOR-em, z Unią Wolności i tak dalej. I jak się czyta teksty prezentowane w ramach tego projektu, no to się dowiadujemy, że islam jest podobny do chrześcijaństwa, że jest pełen miłości, pełen pokoju, że dżihad to jest tylko dokładanie starań i podejmowanie wysiłków, a nie żadna wojna. Natomiast trzeba by zadać pytanie, pamiętając o tym, że mówimy tutaj o tej relacji masoneria i islam, jaka jest prawda o islamie? No i tej prawdy trzeba szukać w Koranie. No i co to jest Koran? Koran to jest zapis objawień prywatnych Mahometa. Przez 20 lat przychodził do niego duch i ten duch przedstawiał się jako archanioł Gabriel. I mu różne rzeczy mówił.
Prawda? Ale przesłanie ostateczne i niezmienne, to jest ciekawe. Niezmienne przez, no, do końca świata.
Tak, tak, bo to jest taka druga Biblia, prawda?
Tak. I Boga do ludzi.
I w tym Koranie co trzy strony czytamy, że Chrystus nie jest Bogiem, Chrystus nie jest Synem Bożym, nie ma Trójcy Świętej, Chrystus nie został ukrzyżowany, Chrystus nie zmartwychwstał, prawda? I to się w kółko powtarza. I powiedzmy cytat, żebym nie był gołosłowny. W surze czwartej sury, Koran dzieli się na sury, no, tak, tak swego rodzaju księgi, czytamy. Nie przekraczaj granic twojej religii, nie mów o Bogu niczego innego jak tylko prawdę. Mesjasz, Jezus, Syn Marii jest tylko posłańcem Boga i Jego słowem, które złożył Maryi i duchem pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie trzy, chodzi o Trójcę Świętą. Zaprzestańcie, to będzie lepiej dla was. Bóg, Allah, to tylko jeden Bóg. On jest nazbyt wyniosły, by mieć Syna. Dla Niego, do Niego należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi i Bóg wystarcza jako opiekun.
Tu to jest pewna niekonsekwencja, bo z drugiej strony wiemy, że przychodzi Mahomet i on jest po Allahu, prawda, że Allah już dalej nie ma, bo Mahomet jest tym, który jest ostatecznym też świadkiem, prawda, do którego, w którego się wierzy, no bo taka jest prawda, Allah nie ma tego kontaktu między, właściwie jak pan mówił, że nawet mało tego, już nie jest jako Bóg osobowy, prawda, tylko
jako pewna
idea. Ale właśnie tutaj, bo ja nie jestem specjalistą od islamu, przepraszam, bo nie mam czasu na to, żeby tak zgłębiać, bo mam inne ważne rzeczy, chociażby historię chrześcijaństwa, czy teologię pogłębiać. Pan doktor więcej w to wszedł, ale tak, taki normalny obserwator patrzy tak, no dobrze, powiedzmy, no jest islam, czy mahometanizm, prawda, są muzułmanie, są od, prawda, 610 roku, tak są te objawienia rozpoczęte, powiedzmy, Mahometa i żyją sobie i tam żyli na tych terenach wschodnich. My mamy tutaj chrześcijaństwo, wierzymy w to, wiara w Boga jedynego objawiona, mamy Stary Testament, Nowy Testament, Ewangelia, która z Ziemi Świętej też z terenu właśnie przecież wpływów potem muzułmańskich przeszła do Europy, no i też tutaj żyjemy, wierzymy, mówimy o tej wolności, prawda, też religijnej. Były momenty trudne, bo miejsca święte dla nas tam, wspólne, no taki paradoks, ale tak niestety są, bo są, wiemy, że świątynia Al-Aqsa i te miejsca święte Golgota są krok obok siebie. Kiedy one były tam atakowane, myśmy szykowali tutaj odpowiedź, były wyprawy krzyżowe, które odbijały tamte miejsca dla nas ważne, potem pojawili się Franciszkanie, cała historia, prawda? Ale cały czas jednak było to, że my mówimy, chrześcijaństwo jest religią pokoju. Jest religią dialogu, prawda? Jest religią nawet tej miłości bliźniego, aż przez kogoś nadużywanej, ale jednak pojawiały się w historii te odpowiedzi konkretne. Chociażby patrzmy na historię, nawet tutaj bitwa pod Legnicą, odsiecz Wiednia, więc bym powiedział tak, nasze sumienie jest czyste, bo my się bronimy cały czas. Ale pytanie teraz, jak wygląda to w współczesności? Czy nie jest tak, że jakby otwieramy, no, tworzymy taki pewien, nie wiem, teren na taki synkretyzm taki dziwny, religijny, prawda, że nagle Europa chrześcijańska od wieków, Europa, chrześcijaństwo to miał fundament jej świetności, nauki, filozofii, wszystkiego, pozostaje, otwiera się jak, nie wiem, jakaś taka stodoła i wszystko tam może wpadać, prawda, do tej Europy chrześcijańskiej. Tu jest właśnie problem, kto to czyni i tutaj czy nie z odpowiedzią, że właśnie, no panie doktorze, niech pan to powie, no ale może właśnie ta masoneria jest takim prawda, kołem, który te bramy Europy tak nam otwiera.
Znaczy, zaraz to powiem, tylko chciałem właśnie powiedzieć, jakie są podobieństwa doktrynalne.
No,
bo jeżeli uświadomimy sobie, że Koran to jest objawienie ducha, który przedstawia się jako Archanioł Gabriel, który mówi, że Chrystus nie jest Bogiem, nie jest Synem Bożym, nie zmartwychwstał i tak dalej, no to pytanie z naszego punktu widzenia katolickiego, czyli prawda, co to jest za duch? Prawda? I jaki jest cel Koranu? Bo jeżeli co trzy strony się to powtarza, że każdemu wyznawcy islamu Chrystus nie był Bogiem, prawda? Nie jest Bogiem. I teraz jeszcze zauważmy jedną rzecz, bo nam się mówi właśnie, że islam ceni Matkę Bożą, że islam ceni Chrystusa, że uznaje Stary i Nowy Testament. No i powtarza się, i to Towarzystwo Więź powtarza też, że przecież oni tak bardzo cenią Chrystusa, że w czasach ostatecznych przypisują mu bardzo ważną rolę, bo on ma przyjść i oni w niego wierzą, że on przyjdzie i jakby zakończy świat. I to jest prawda. Jest taki ksiądz, dr Adam Wąs, który mówił na ten temat w Radiu Watykańskim i publikował artykuły na temat tej roli Chrystusa według Koranu i według islamu. On przyjdzie w czasach ostatecznych jako wyznawca islamu, by wymordować wszystkich chrześcijan, którzy jeszcze nie przeszli na islam, i żeby zniszczyć wszystkie kościoły i połamać wszystkie krzyże. Taka jest wiara islamu. Natomiast mówi się, że właśnie, że islam jest religią pokoju, a tylko gdzieniegdzie są jacyś fanatycy. Natomiast no, fakty są takie, że do 2010 roku, licząc od początku, zginęło śmiercią męczeńską 70 milionów chrześcijan, z tego w XX wieku 45 milionów i 90% tych ofiar to są ofiary islamu.
Właśnie.
I gdzie nie, znaczy w tej chwili według fundacji Open Doors Open 100 milionów chrześcijan jest ofiarami prześladowań. I to ma miejsce we wszystkich krajach, gdzie jest islam. Bo to nie chodzi nawet o to, że jest rządzony przez islam, ale tam, gdzie jest rządzony przez islam, oczywiście...
Tym bardziej. Ale tylko wiesz, panie, tylko, że taki przekaz przerwa jeszcze, że nam teraz nie chodzi, żeby jechać pod Sokółkę, gdzie są te grupy muzułmańskie, prawda, modlitewne, żeby jechać do Kazachstanu, Uzbekistanu i tam ich nawet nawracać, tłumaczyć im, bo to jest inna droga. My mamy, zajmijmy się naszą wiarą, że tak powiem, i krzewieniem, prawda, wartości chrześcijańskich, katolickich, i żeby nasze dzieci ochrzczone miały coraz większą świadomość, kim są. Natomiast problem jest gdzie, że właśnie przychodzi do nas pod płaszczem islamu, muzułmanizmu, na przykład potężne państwo islamskie czy Arabowie, który chyba jest 25% tworzą oni islam. Więc to nie jest tak, że Arabowie to jest 100%. To jest tylko albo aż 20-25%. I teraz jak odpowiedzieć na to, prawda? Jak Europa, bo myślę pan w kontekście Europy, bo są cytaty Oriany Falaci i tak dalej, ma się zachować. To jest też bardzo ciekawa reakcja tutaj.
No ale tak, dwie rzeczy. Oczywiście, że islam to jest religia światowa. I możemy sobie to świetnie uświadomić, kiedy uświadomimy sobie rolę Turków w zwalczaniu chrześcijaństwa, prawda, że oni mordowali Ormian i to wszyscy wiemy, ale nie wiemy, że każdy Ormianin, który powiedział, że przejdzie na islam, nie był zabijany. Byli zabijani tylko Ormianie chrześcijanie. Natomiast jak reagować na islam? Znaczy, trzeba sobie jedną rzecz uświadomić, którą powiedziała Falaci w formie takiego apelu do Europy. Ja pozwolę sobie zacytować, to było w jej książce Wściekłość i Duma. Zaślepieni krótkowzrocznością i głupotą politycznie poprawnych, nie zdajecie sobie sprawy lub nie chcecie zdać sobie sprawy, że toczy się już wojna religijna. Wojna, którą oni nazywają dżihadem. Wojna, która ma na celu podbój naszych dusz i zlikwidowanie naszej wolności. Wojna, która jest prowadzona po to, by zniszczyć naszą cywilizację. Otępieni propagandą fałszu, nie przyjmujecie do wiadomości, że jeśli nie zaczniemy się bronić, jeśli nie będziemy walczyć, dżihad zwycięży. Zmiecie naszą kulturę, naszą sztukę, naszą naukę, naszą tożsamość, naszą moralność, nasze wartości. Więc to jest taki problem. I tutaj ja chciałem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w tej wojnie spełnia masoneria. Natomiast oczywiście jest ważne pytanie, jak mamy się bronić, tylko że ta wojna przybiera momentami i będzie zapewne przybierać w coraz większym stopniu formę normalnej wojny. Prawda? Czyli nie bez powodu ktoś przyrównał to, co się dzieje dzisiaj z uchodźcami, do tego, co działo się wokół tego wydarzenia, które znamy pod nazwą Odsiecz Wiednia. Ci uchodźcy idą dokładnie tą samą trasą, co szła armia Kara Mustafy, kiedy dotarła pod Wiedeń. I ci uchodźcy, jak wiemy, no to są głównie młodzi mężczyźni, prawda?
Tylko że Jan Luksemburczyk i reszta królów nie było wtedy w masonerii chyba, no i powiedzieli, musimy tutaj stanąć oporem, a nie otwierać drzwi jeszcze bardziej, chyba że się mylę. bo że były już na dworach takie tendencje, no bo teraz wygląda tak, że ci panowie w krawatach, gdzieś tam w Brukseli, gdzieś tam dalej, no to jeżeli w głębi gdzieś są ukryci jako ta masoneria, to oni w pewnym momencie powiedzą, prosimy bardzo, co? Otworzą wrota te, nie mówię intelektualne, ale też materialne, filozoficzne Europy i będziemy wtedy naprawdę w kłopocie, jeżeli idąc tym tokiem rozumowania, co pan doktor nam przedstawia tu od początku.
To znaczy tak, kiedy była odsieć Wiednia, to nie było co prawda masonerii, ale tak, po pierwsze był szatan, masoneria to pomocnicy szatana na ziemi, ale po drugie byli już różokrzyżowcy. I sytuacja wtedy była zadziwiająca, bo zauważmy, że nikt nie bronił Wiednia. Francja nie broniła Wiednia, wręcz przeciwnie, uderzyła w tym czasie na Niemcy, uniemożliwiając Niemcom pójście z pomocą Austriakom. Bardzo niewielu Niemców mogło pomóc Austriakom. Żadne inne państwo się nie zainteresowało. Wiednia broniło tylko państwo kościelne, Wenecja, która użyła swoich statków na morzu, zwalczała Turków. I Polacy, prawda? No i to, co stało się, było cudem, jakby, no bo...
Święty Marek, błogosławiony Marek się pojawił ten, prawda, jeżeli pamiętam, tak? Który w jakiś sposób namaścił Sobieskiego na takiego głównego wodza. Mówił, że taka jest wola Ojca Świętego. Ale to Mark Zawiano, który był takim, no może być takim księdzem skorupką XX wieku, 1920 roku, ale tylko, że jednak wtedy była jakaś idea. Oni zebrali się, ci królowie, przynajmniej tak z tych szczątków takich wiemy relacji i mówili, coś musimy robić, bo już widać, prawda, te muzułmańskie, tureckie, prawda, czapeczki wojskowe u bram pod Kalembergiem. I jednak była ta odpowiedź, a teraz znaczy, nie namawiamy do jakiejś wojny, nie daj Boże, no bo modlimy się o pokój, ale jednak była wspólna idea, panie doktorze.
No była, ale nie w całej Europie jednak. Już wtedy nie była w całej Europie. Natomiast, znaczy to jeżeli mówimy na temat takich historycznych wydarzeń, to trzeba jeszcze warto wspomnieć, że tutaj wyraźne jest odwołanie do tego, co działo się w 406 roku. Da, bo w 405 roku Cesarstwo Rzymskie zostało zaatakowane z jednej strony i ściągnęło armię, żeby walczyć z wrogami i pokonało tych wrogów, ale zostawiło pustą granicę na Renie. I w Sylwestra 400 w nocy w 406 roku przez Ren, który wyjątkowo był zamarznięty, zaczęli przechodzić cywile. Znaczy kobiety, mężczyźni, dzieci, krowy, wozy i szli setkami tysięcy i to nazwano trąbą, etniczną trąbą powietrzną, bo oni opuszczali te tereny dzisiejszych Niemiec, na ich miejsce wchodzili Hunowie, którzy szli z Rosji i dalej wkraczali w Cesarstwo Rzymskie i archeolodzy mówią, że zadziwiające jest, że z dokumentów wynika, że tam po drodze było wiele miast i po tych miastach nie ma nawet śladów archeologicznych. I ta wędrówka tych ludów dzikich trwała 4 lata i po 4 latach Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć, więc tutaj jakby pomysł ten też jest wykorzystywany. Natomiast o tym, że o to chodzi, no to jakby mamy coraz więcej danych, prawda? Bo na przykład w lutym 2015 roku pojawiło